Gdzieś chyba może około 5 lat temu nasza córka, która jest wydana, zafundowała nam taką podróż na Hawaje. No i byliśmy w kilku miejscach, na kilku wyspach, różną wielkością samolotów leciliśmy i również takim samolotem, gdzie stawiano każdego na wagę, aby samolot miał balans. Leciliśmy też helikopterem nad wulkanem, tam gdzie jeszcze był aktywny, dość nisko. Później sobie na pamiątkę w różnych miejscach wziąłem trochę kamieni na pamiątkę. Większość tych kamieni z tego wulkanu jest czarny kolor, po prostu no taki szorstki. Czasami całe wybrzeże jest wysypane tymi kamieniami, po prostu czarno. Ale ten kamień, co widzicie, to nie jest stamtąd. Przywiozłem ze sobą inne kamienie i tam Lucy mówi, po co ty wieziesz? Ja mówię, na pamiątkę, że byłem. Ten kamień jest inny. Dlaczego on tam jest? Ja go nie położyłem, chociaż został położony. Poprosiłem brata Staszka, on to zrobił. I na pewno każdy z was widział różne kamienie w swoim życiu, dotykał. Kamienie szorstkie, niektóre gładkie, niektóre mniej twarde, a niektóre bardzo twarde. Różnią się kształtem, wielkością, kolorem, wewnętrzną strukturą i również zewnętrznym wyglądem, ale również swoją wartością. Są kamienie, które mają swoją wartość. Mam na myśli kosztowne kamienie. Czasami niektórzy ludzie określają danego człowieka i wyrażają się o nim w ten sposób. Jest szorstki jak kamień. A jeszcze ktoś inny mówi, jego serce chłodne i twarde jak kamień. Ale również niektórzy widząc, jak ktoś pokonuje wielkie życiowe przeszkody, ogniowe przeszkody, a jednak się nie poddaje, nie załamuje, ale idzie naprzód, służy Bogu, wyznaje Go i Mu dziękuje pomimo bólu, który wielokrotnie Go dotykał. I czasami patrząc się na taką osobę, można powiedzieć, ale wytrzymały, ale twardy jak kamień. Nic go nie rusza, nic go nie pokona. I temat dzisiejszego kazania zatytułowałem Położony kamień. Ale mam na myśli dobry kamień, nie zły. O złym kamieniu nie chcę dzisiaj mówić. A więc dobry kamień położony i położony w dobrym celu. Nie tak położony i nie wiem dlaczego, ale położony w jakimś celu i to w dobrym celu. Gdy czytamy Boże Słowo, bardzo w wielu miejscach, w Starym Testamencie zwłaszcza, ale również i w Nowym, znajdziemy ten temat, kamień. I on ma swoją wymowę. Na przykład Jakub i Ezaw byli bliźniakami, synami Izaaka. Znamy tą historię. Pierwszeństwo przynależało Ezawowi, bo podczas porodu wyszedł pierwszy z łona matki. Moment przed Jakubem, ale pierwszy. Choć Jakub go już tam chciał przytrzymać, zapięte. Choć byli oni braćmi, to jednak ich relacje nie były dobre. Czytamy w Bożym Słowie. Byli braćmi, ale relacje między nimi nie były dobre. Dlaczego? Była jakaś przyczyna. Akurat Między innymi przyczyniło się to, że pochopne i lekkomyślne sprzedanie pierworodztwa przez Ezawa swojemu bratu Jakubowi za przygotowaną potrawę, gdy był głodny. A więc nie pomyślał dobrze, odczuwał głód, miał potrzebę, chciał szybko ją zaspokoić i nim pomyślał, to już zrobił. Zahandlował i przehandlował. Oddał pierwszeństwo, pierworodztwo za potrawę, którą Jakub przygotował. I to się zaczęło. Skoro Ezaw w ten sposób postąpił, to Jakub popatrzał się troszeczkę dalej. Oczywiście mama mu pomogła w tym i podstępem wyłudził od ojca błogosławieństwo, które przynależało Ezawowi. Ojciec również miał błogosławieństwo dla Jakuba, ale inne. Wpierw Ezaw, w pierwszej linii on pierwszy miał mieć szczególne błogosławieństwo ojcowskie. I kiedy Jakub wykorzystał moment, kiedy Ezawa nie było blisko, w pobliżu i wyłudził od ojca błogosławieństwo i zrobił to podstępem, w ten sposób jeszcze bardziej pogorszył ich relację braterską. I aby nie doszło do czegoś gorszego między braćmi, to ojciec Izak odprawił Jakuba i wysłał go, aby udał się do miejsca, skąd pochodziła jego matka. Tam będziesz bezpieczny, bardziej jak w swoim domu, bo twój brat patrzy bardzo niemile na ciebie, a w sercu czuje wielką nienawiść. 28 rozdział Księgi Rodzaju, a od 11 wersetu opisuje, że Jakub, idąc w nieznane dla niego strony, przybył na pewne miejsce i zatrzymał się tam na noc, gdy słońce zaszło i wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba. Po niej zaś wstępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił, jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca Twego, Bóg Izaaka, ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twemu. Potomstwo Twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzeni się na zachód i na wschód i na północ i na południe. I będą błogosławione w Tobie i w potomstwie Twoim wszystkie plemiona ziemi. A oto jam jest z Tobą i będę Cię szczekł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co Ci przyrzekłem. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł, zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł, o jakimś lękiem napawa to miejsce. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie podłożył pod głowę i postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch. I nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. I złożył tam Jakub ślub i powiedział, jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie szczekł w drodze, w którą się udaję i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym. I ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci dawał dokładnie dziesięcinę. Przed snem, pod głowę, Jakub położył sobie kamień. Miało to miejsce w bardzo trudnym czasie dla niego. W czasie niepewności, można powiedzieć. Bo nie wiedział dokładnie, co oczekiwać, co go spotka, gdy był oddalony od rodziców i uciekał od brata, który chciał odpłacić mu sowicie za swoją krzywdę. Dla ogarniętego strachem i zmęczonego Jakuba ten kamień służył jako najlepsza i najbardziej błogosławiona poduszka. Pomimo podstępnej przebiegłości Jakuba, to jednak miał w sobie coś nadzwyczajnego. Gdy czytamy Biblię, bardzo łatwo można to zauważyć. Pomimo jego podstępku, miał coś w sobie szczególnego Jakub. Jego podstawa podobała się Bogu. I dlatego Bóg zwrócił na niego uwagę. Jakub od samego początku chciał Bogu służyć. Chciał to, co najlepsze. I tak jak brat przed chwilą powiedział, że ma taki głód i niedosyt, bo chce więcej, więcej Bożej obecności, więcej Boga w swoim życiu. Jakub właśnie miał takie pragnienie. Był wypełniony. Jego wnętrze było tym wypełnione. I pomimo podstępnej właśnie tej przebiegłości, to jednak Bóg nie zostawił jego, nie odwrócił się od niego, bo widział jego wnętrze, widział jego postawę, widział, że on pragnie to, co najlepsze od Boga dla niego. Jakub zrozumiał i zdał sobie sprawę, że chociaż jest oddalony od rodziny, to jednak nie jest sam. To, co niektórzy z was dzisiaj tu powiedzieli. Jakub zrozumiał. Akurat pierwszy raz z domu został odesłany. Nie doświadczał nigdy czegoś podobnego wcześniej. To coś nowego było dla niego. Nieznane, niepewne do końca. On znał Boga, swojego ojca, ale nie znał Boga Jakuba. Do tej pory jeszcze go nie znał w ten sposób. I tutaj się zaczęła podróż jego, podróż razem z Bogiem. Jakub właśnie zrozumiał, że chociaż jest oddalony, rodzice tam zostali, jego ojciec, ale on nie jest sam, bo Bóg jest z nim. I tego Jakub najbardziej pragnął. To błogosławione nocne doświadczenie bliskiej obecności Boga i słyszenie Jego głosu w niesamowity sposób wpłynęło na Jakuba, czyniąc go mężem Bożym. Każde doświadczenie, które przechodzi w swoim życiu, jeżeli Boża łaska, Boża obecność, Boża bliskość dotyka ciebie, zmienia ciebie, to jest coś niesamowitego. To jest tak, jakbyś położył kamień w tamtym miejscu, kamień wspomnienia. I on zawsze będzie tobie przypominał to wydarzenie, co miało miejsce, być może w tamtym miesiącu, być może pół roku temu, być może tydzień. Akurat dla Jakuba tamto miejsce było szczególne, bo on tam doświadczył Bożej obecności bardziej jak kiedykolwiek. To wydarzenie głęboko zapadło do jego serca, do jego pamięci. W tym miejscu Bóg był ze mną. On o tym wiedział. On był tego przekonany. Jemu nikt nie musiał mówić na ten temat. On sam to doświadczył. Bóg mówił do mnie. Do mnie Bóg mówił. Słyszałem Jego głos. I tak Jakub przyszedł do brata swojej matki, Labana, i pas dla niego owce. A Bóg zaczął bardzo mu błogosławić. Tam on założył rodzinę, która szybko się powiększyła oraz dobytek miał coraz większy. Dlatego, że Boża łaska, Boże błogosławieństwo było razem z nim. Z upływem czasu Jakub chciał powrócić w rodzinne strony. Jego serce zatęskniło. Zresztą, kiedy on właśnie odchodził z domu, nim przyszedł do Labana, to właśnie tam, kiedy Bóg mu się objawił, tam on w modlitwie o to się modlił, o to prosił, aby Bóg uszczęśliwił w swoim czasie błogosławiony powrót dla niego. I teraz Jakub postanawia, że chce wrócić, ale ma przeszkodę. Jaka? Laban go nie chce wypuścić. Dlaczego? Dlatego, że Laban rozpoznał, że błogosławieństwo Boga spływające na Jakuba również spływa na Labana. To tak działa. Jeżeli wejdziesz i pójdziesz w jakieś grono ludzi, ludzie rozpoznają, że jesteś inną osobą, że coś jest szczególnego w tobie, nawet jeżeli nie będą się zgadzać z tobą. Oni rozpoznają. I błogosławieństwo Jakuba było tak obfite, Boże błogosławieństwo było tak obfite na Jakubie, że Laban z tego korzystał. I Laban dokładnie o tym wiedział. I teraz Jakub chce odejść? Nie. Laban nie chciał go wypuścić. I po 20 latach, 20 lat służby, takiej rzetelnej służby Jakuba u Labana, Jakub wraz z rodziną i swoim dobytkiem postanowił ukradkiem ucieknąć. Skoro nie chce puścić mnie, to nie mam wyjścia. Postanowił ukradkiem ucieknąć. Ale Laban, gdy dowiedział się o tym, gdy Jakub już odszedł z rodziną, to wtedy Laban, czyli jego teściu, ścigał go. Ścigał Jakuba. Ale Bóg znał serce Jakuba. Pomimo, że on nie był do końca czysty, że jednak ten podstęp był w jakimś stopniu w nim, ale tu już Jakub był znacznie inny. Już był zmieniony. Już doświadczył Bożej łaski, Bożej obecności w swoim życiu. Już osobiście coś dożył z Bogiem. I dlatego Bóg sprzeciwił się dla Labana. Nie dopuścił, aby Laban cokolwiek uczynił złego dla Jakuba. Bóg ostrzegł i powiedział, gdy spotka się z Jakubem, uważaj, abyś był uprzejmy. Kochani, jeżeli jesteśmy z Bogiem, jeżeli jesteśmy w Jego woli, jeżeli pragnienie twojego serca jest więcej Boga, więcej Jego łaski, więcej Jego obecności, to choćby cały świat wystąpił przeciwko, pamiętaj, że masz jednego, największego przy twoim boku, który nie dopuści, nie pozwoli. I on ostrzeże, on powie, uważaj, nie dotykaj. Jakub jest mój, on należy do mnie. I podczas spotkania, podczas takiej rozmowy, oskarżających obustronnych, głośnych rozmów, postanowili zawrzeć przymierze zgody. I czytamy o tym, Księga Rodzaju, 31 rozdział, 45, 46 werset. Wziął tedy Jakub kamień, i znowu kamień mamy, i postawił go jako pomnik. I rzekł Jakub do krewnych swoich, nazbierajcie kamieni. I nazbierali kamieni i ułożyli z nich kopiec, a potem na tym kopcu urządzili ucztę. Postawiony kamień przez Jakuba jako pomnik świadczył o rozstaniu w zgodzie Jakuba z Labanem. O rozstaniu, ale w zgodzie. Ten kamień o tym świadczył. A ten kopiec z kamieni przypominał wspólną ich ucztę. Ucztę nie wrogów, ale pogodzonej rodziny. Każde doświadczenie Bożej pomocy w życiu Jakuba nie przeszło obojętnie jego uwagi, ale zostało w długiej jego pamięci. było cenione i pielęgnowane, kierując wdzięczność, honor i chwałę dla Boga. I Bóg to lubiał. I Bóg to cenił. Taki był Jakub. Bóg poszczęścił Jakubowi i sprawił zgodne, czyli szczęśliwe spotkanie z Ezawem. Chociaż wracając w rodzinne strony, nie wiedział jak będzie, ale ufał Bogu. Skoro Bóg do tej pory był ze mną, skoro On przeprowadził mnie przez tak wiele doświadczeń i prób, to wierzę, że również i On tą sprawą się zajmie. Oczywiście Ezaw nie miał tak bliskiej relacji z Bogiem. Jego serce było czymś innym wypełnione. Ale Bóg również wpłynął na Ezawa, że nic jemu złego nie zrobił. A wcześniej chciał odebrać mu życie. Bóg powiedział po pewnym czasie do Jakuba: udaj się w miejsce, gdzie objawiłem się tobie. To tak jakbyś wróć wspomnieniem do miejsca, do tego wydarzenia, do tego czasu, do tego dnia, do tej godziny, co coś szczególnego z Bogiem doświadczyłeś. Jakub, pomimo że minęło już 20 lat od tamtego wydarzenia, Jakub wiedział, Jakub pamiętał, Jakub znał to miejsce. On nie zapomniał o nim. On wiedział, co tam się stało. On wiedział, że postawił tam kamień jako pomnik dla Boga. On wiedział, że tam modlił się do Boga. On wiedział, że Bóg mu się tam objawił. I teraz Bóg mówi: idź, udaj się na to miejsce. I teraz Jakub miał zbudować na tym miejscu ołtarz Bogu. Kochani, jak wielokrotnie my doświadczamy w naszym życiu wiele Bożych łask i błogosławieństw, ale jak często zapominamy zbudować tam ołtarz. Czasami wspomniemy o tym wydarzeniu, czasami nawet Bogu podziękujemy, ale Bóg oczekuje czegoś więcej. I właśnie Bóg tu przypomniał dla Jakuba. Jakub posłuszny Bogu uczynił to dokładnie tak, jak Bóg mu powiedział. Czytamy w 35 rozdziale Księgi Rodzaju, 14 werset. Jakub zaś postawił pomnik na tym miejscu, gdzie Bóg z nim rozmawiał. Pomnik kamienny. I wylał nań ofiarę z płynów i polał go oliwą. A więc nie tylko sam kamień goły, nie tylko ten twardy kamień, ale on nalał ofiarę z płynów, polał go oliwą, a więc coś więcej uczynił. Coś więcej uczynił Jakub. Jak wiele można nauczyć się od Jakuba, gdy czytamy jego historię. Stawiać kamień pamięci i wspomnienia o Bożej pomocy w naszym życiu. Kamień mówiący o Bożej dobroci, który będzie nam przypominał o oddawaniu wdzięczności i chwały Bogu za Jego niewymowną łaskę, za Jego wierność i prowadzenie podczas dni pogodnych i pochmurnych. Krótko po wyjściu Bożego narodu z Egiptu, Amalekici naciągnęli, aby walczyć z Izraelem, czytamy. Ledwo co Izrael wyszedł, za krótki moment, za krótki czas wróg już chciał z nimi się rozprawić. Dla niedoświadczonego w walce Izraela była to pierwsza wojna. I podczas walki, czytamy Księga Wyjścia, 17 rozdział, 11 i 12 werset. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael. A gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego. I usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce. Jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Piękny i ważny obraz jest tutaj pokazany. Boże Słowo jest tak wspaniałe i tyle wspaniałych lekcji nam daje, jeżeli z uwagą czytamy i słuchamy i odnosimy je do swojego życia. Kamień położony dla kogoś w odpowiednim czasie, ten dobry kamień ma wielkie znaczenie. Dla kogoś kamień położony. Zwłaszcza w czasie walki, gdy jest zmęczony i wyczerpany z sił i potrzebuje upragnionego odpoczynku. I właśnie wokół męża Bożego, Mojżesza, znaleźli się tacy ludzie, którzy widząc jego potrzebę, uczynili coś. Nie stali obojętnie. O, Mojżesz zmęczony, bądź wytrwały, podnoś do góry swoje ręce. Oni tak nie postąpili, a mogli, ale oni tak nie postąpili. Oni widzieli, że Mojżesz jest zmęczony już, wyczerpany z sił, że trzyma już dłuższy czas te ręce do góry i potrzebuje pomocy. A więc mogli to zauważyć i nic nie zrobić, ale oni zauważyli i coś zrobili. Boże Słowo nam mówi, że podłożyli kamień, aby usiadł, aby odpoczął, bo sił mu już brakło. A Aaron i Hur wzięli jego ręce, zmęczone ręce i podpierali, a Bóg dał zwycięstwo. To tak działa. To tak działa i dzisiaj w Kościele. W krótkim czasie Bóg powołał Aarona i jego synów, którzy stanęli przed Mojżeszem, aby przyjąć służbę kapłańską. I teraz według Bożego polecenia mieli oni zostać ubrani w przygotowane i ozdobione szaty kapłańskie. Ale na tych szatach, na ramiennikach efedu miały być umieszczone dwa pamiątkowe kamienie. A więc omalże wszędzie w całej Biblii znajdziemy kamienie. One mają swój cel. One nie są, bo są. Jest cel, dlaczego one są. I one mają swoje znaczenie. I czytamy 28 rozdział Księga Wyjścia, 9 werset do 12. Weźmiesz też dwa kamienie onyksowe i wyryjesz na ich imiona synów izraelskich. Sześć ich imion na jednym kamieniu, a sześć pozostałych imion na drugim kamieniu. Według kolejności ich urodzenia. Jak rytownik rżnie pieczęcie, tak ty wyryjesz na obu kamieniach imiona synów izraelskich i otoczysz je oprawą ze złota. Te dwa kamienie umieścisz na ramiennikach efedu jako kamienie pamiątkowe dla synów izraelskich i nosić będzie Aaron ich imiona przed Panem na swych obu ramionach, na pamiątkę. Na tych dwóch kamieniach miały być wypisane imiona synów izraelskich. Kapłan sprawując służbę przed Bogiem miał na sobie je nosić. Był to obowiązek i jego powinność. Gdy przychodził w miejsce świętej Bożej obecności, to imiona synów izraelskich były zawsze przed Bogiem razem z przychodzącym kapłanem. A więc kapłan szedł przed Boży tron, przed Boże oblicze i również imiona synów izraelskich razem z nim. Dlatego, że ich imiona były wypisane. A więc kapłan nie szedł sam. Pomimo, że jako osoba szedł sam, ale szedł razem z imionami synów izraelskich. I teraz apostoł Piotr napisał do wierzących, Wy jesteście narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. A więc, jeżeli należysz do Jezusa, to słowo dotyczy ciebie. To słowo dotyczy ciebie. To przychodząc przed Boże oblicze, masz obowiązek, aby nosić na sobie pamięciowy kamień. Kamień, na który mają być wypisane imiona Bożego ludu. Imiona sióstr i braci. Jest tyle potrzeb. Ludzie mają różnego rodzaju potrzeby. I każdy z nas się modli osobiście do Boga. Jest i powinniśmy to czynić. Ale również Bóg oczekuje i twoja siostra i twój brat potrzebuje, abyś przychodząc przed Boży tron wspominał również ją i jego. Gdy on czy ona nie słyszy i nie wiedzą o tym. Nawet gdy nie proszą o to. Jest to twój przywilej i obowiązek. Tak Boże Słowo mówi. Tak powinno być. I teraz czasami być może ktoś akurat nie ma siły do modlitwy. Ktoś być może akurat jest tak troszeczkę w niskim stanie. Ale modlitwa brata i siostry, tego, którego Duch Święty pobudza i przypomina mu na myśl, na pamięć, jest, ta siostra jest w potrzebie, ten brat jest w potrzebie, jest, Duch Święty nie daje spokoju, módl się w tej sprawie, czyń coś, bo jesteś narodem kapłańskim. A kapłan powinien to czynić. I to dotyczy każdego wierzącego. Każdego. A tym bardziej tych, którzy pełnią odpowiedzialną kaznodziejską służbę. To dotyczy. To jest przywilej i obowiązek. Tak to działa. Taki Boży porządek w Chrystusowym Kościele. Gdy Izrael miał wkroczyć do ziemi obiecanej, to aby przejść na drugą stronę, mieli przekroczyć Jordan. Była przeszkoda, ale mieli ją przejść. I gdy stopy kapłanów stanęły w wodzie, niosąc skrzynię Pana, wody płynące z gór zatrzymały się, a Jordan został rozdzielony. Czytamy o tym Księga Jozuego, 4 rozdział, od 1 do 9 wersetu. Gdy tedy cały lud zakończył przeprawę przez Jordan, rzekł Pan do Jozuego, weźcie sobie z ludu 12 mężów, po jednym z każdego plemienia i nakaźcie im, wydobądźcie ze środka Jordanu, stamtąd, gdzie stały nogi kapłanów, 12 kamieni. Przynieście je ze sobą, złóżcie na miejscu, gdzie dziś będziecie nocować. Jozue przywołał więc 12 mężów, których wyznaczył spośród synów izraelskich, po jednym z każdego plemienia i rzekł do nich, przejdźcie przed skrzynią przymierza Pana, Boga waszego, na środek Jordanu i przynieście każdy na swoich barkach jeden kamień według liczby plemion izraelskich, aby były znakiem pośród was. Gdy wasze dzieci w przyszłości pytać się będą, co znaczą dla was te kamienie? Odpowiecie im, że wody Jordanu zostały rozdzielone przed skrzynią przymierza Pana, gdy przechodziła przez Jordan. Zostały rozdzielone wody jak Jordanu i te kamienie są dla synów izraelskich pamiątką na wieki. I uczynili synowie izraelscy tak, jak nakazał Jozue. Wydobyli 12 kamieni ze środka Jordanu, jak powiedział Pan do Jozuego, według liczby plemion izraelskich i przynieśli je ze sobą na miejsce, gdzie mieli nocować i tam je złożyli. Postawił też Jozue 12 kamieni pośród Jordanu w miejscu, gdzie stały nogi kapłanów niosących skrzynię przymierza. Są one tam do dnia dzisiejszego. A więc widzimy, każdy z tych 12 mężów reprezentował daną grupę ludzi. Nie reprezentował tylko siebie, ale daną grupę ludzi. A dokładniej mówiąc, reprezentował swoje plemię. Dlatego 12 plemion, 12 było wyznaczonych mężów, aby każdy z nich reprezentował daną grupę ludzi. A wspólnie razem mieli reprezentować cały Boży naród. I tak to działa. Ten obraz mówi dla mnie, niezależnie od jakiego plemiona jest twoje pochodzenie, niezależnie od twojego wieku, czy jesteś młodszy, czy starszy, niezależnie od stażu twojej wiary, czy jesteś krótko wierzący, czy już wiele lat, to jednak nie możesz zapominać o reprezentacyjnym kamieniu z imionami dzieci Bożych. Jest to obowiązek każdego wierzącego. Te kamienie wydobyte z Jordanu mają być pamiątką na zawsze, a więc nie raz tylko to uczynić, nie raz tylko wspomnieć kogoś w modlitwie, nie raz tylko postawić ten kamień, ale czynić to stale i zawsze. A więc te kamienie wydobyte z Jordanu mają być pamiątką na zawsze, przypominającą przejście na drugą stronę, a więc z jednej strony na drugą, z jednego brzegu na drugi brzeg i wkroczenie do obiecanego miejsca. Jozue przed swoją śmiercią zobowiązał Boży naród, czytamy, aby byli blisko Boga, aby słuchali Boga, aby przestrzegali Jego prawa, słuchali Jego głosu i nie odstępowali od Bożych przykazań. I co wtedy Jozue zrobił? I znowu mamy kamienie. Jozue spisał też te słowa w Księdze Zakonu Bożego oraz wziął wielki kamień i postawił go tam pod dębem, który był przy świątyni Pana. Wtedy Jozue rzekł do całego ludu: oto ten kamień będzie świadkiem przeciwko nam, gdyż słyszał wszystkie słowa Pana, którymi On do nas przemówił. Będzie też świadkiem przeciwko wam, abyście się nie zaparli Boga waszego. A więc kamień również jest świadkiem tego, co Bóg mówi do nas. Nie tylko nam przypomina, bo powinien przypominać i pobudzać nas, abyśmy, pamiętając o Bożej łasce, o Bożej dobroci, którą doświadczyliśmy, abyśmy dziękowali Bogu za to, ale również kamień jest jako świadek. Jednego dnia on nam może przypomnąć to, o czym my zapomnieliśmy. Jest świadkiem Bożego zwycięstwa nad naszym wrogiem. W czasie, gdy prorok Samuel był sędzią w Izraelu, czytamy, że po zwycięstwie nad Filistyńczykami Samuel uczynił również podobnie. Pierwsza księga Samuela, 7 rozdział, 12 werset. Samuel wziął kamień i położył go między Mispą a Jeszaną i nazwał go Eben Haezer, mówiąc: aż dotąd pomagał nam Pan. Kamień, który położył Samuel, wyrażał pomoc Boga w dniu niedoli. Przypominał wierną pomoc w niebezpieczeństwie podczas wojny, pomoc w minionym czasie i pomoc w dzisiejszym czasie i nadzieję oczekując Bożej pomocy na jutro. To właśnie kamień przypomina. Będąc w podróży naszego życia, a każdy z nas jest, stawiajmy na naszej drodze jak najwięcej pamiątkowych kamieni, dobrych kamieni. Nie mam na myśli, abyśmy stawiali takie kamienie, przed którymi będziemy się kłaniać i im cześć oddawać. Nie o takich kamieniach ja mówię, bo wtedy będzie to bałwochwalstwem. Jest to niemiłe Bogu. Ale stawiajmy takie kamienie, które są na chwałę Bogu, które są Bogu miłe. Takie, które nam przypominają, że aż dotąd pomagał nam Pan. I które nas inspirują do oddawania chwały Bogu. Również stawiajmy pomocne kamienie, takie, które są błogosławieństwem i wsparciem dla Bożego narodu oraz które posłużą jako odpoczynek dla zmęczonego. Gdy zderza się z przeciwnościami, które są ponad twoje siły, to wtedy ufaj Bogu, a On ciebie przeprowadzi. Czym większa trudność do pokonania, to stawiaj w tamtym miejscu coraz większy kamień i czyń krok wiary. Mój Bóg wszystko może. Przypominaj sobie o pamiątkowych kamieniach, przeżyciach z Bogiem, doświadczeniach razem z Nim, które w różnych miejscach doświadczyłeś. I wtedy tam je zostawiłeś, te kamienie pamięci. Przypominaj sobie, jak wiele razy z łaski Boga w minionym czasie Bożej pomocy doświadczyłeś. Właśnie kiedy czasami brak wdzięczności dla Boga, albo kiedy czasami trudności są ponad nasze siły, przypominaj o tym, co z łaski Bożej doświadczyłeś. Jak Bóg był wierny Tobie i okazał swoją łaskę. I codziennie pamiętaj o tym, co Bóg obiecał, co On obiecał, że zawsze będzie z nami. Ja dziękuję Bogu, że On zawsze jest ze mną. Nawet i wtedy, gdy czasami bywa, że na jakiś moment ja zapomnę o Nim, ale On jest ze mną. I chciałem was zachęcić właśnie, zainspirować. Niechaj Duch Święty dopomoże. Powstańmy do modlitwy. Panie, my dziękujemy Tobie. Uwielbiamy Twoje święte imię. Dziękujemy Tobie za Twoją wierność, za Twoją łaskę, za Twoją dobroć. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty zawsze jesteś z nami. Nawet w tych chwilach, gdy z różnych powodów, być może z powodu zmęczenia, być może z powodu braku zaufania, być może, że nasza wiara została gdzieś dotknięta, załamana, być może z jakichkolwiek powodów. Panie, kiedy nawet w jakim stopniu zapominamy o Tobie, w jakim stopniu nie zwracamy się do Ciebie, w jakim stopniu, Panie, za mało oddajemy Tobie chwałę, to jednak Ty jesteś wierny, Ty jesteś blisko, Ty jesteś z nami i Ty powiedziałeś, że nas nigdy nie zostawisz i nie opuścisz. Dlatego, Panie, proszę Ciebie, naucz mnie, naucz każdego z nas, abyśmy wspominając to, co już doświadczyliśmy z łaski Twojej w naszym życiu, a szczególnie w tym roku, który już mija, abyśmy wstępując i przekraczając próg tego nowego roku za moment, abyśmy, Panie, dziękowali Tobie, byli wierni Tobie, trzymali się blisko Ciebie i polegali na Tobie. W imieniu Jezusa, Panie, ja dziękuję Tobie i oddaję Tobie chwałę i uwielbienie. Błogosławię Twój Kościół, moje siostry, moich braci. Trzymaj, Panie, nas mocno za naszą rękę. Trzymaj i prowadź według Twojej woli, abyś uwielbił się wśród nas na każdy dzień. W imieniu Jezusa dziękujemy Tobie, Panie, za to. Halleluja. Amen.